I tak będziemy pisowali. No, nie ma to jak kabaret starszych panów i jeszcze mocniej starszych panów. Na każdą okazję, o każdej porze roku. Zdecydowanie tak. Mamy kolejny telefon. Pan Krzysztof z Opolskiego. Zdaje się, że... O, nie ma pana Krzysztofa. Chciał nam opowiedzieć historię z własnego życia i być może takie publiczne wyznanie czegoś bolesnego pana nieco sparaliżowało. Za to mamy list. Do tanga trzeba dwojga. Jestem kierowcą samochodu ciężarowego. Ze swojego doświadczenia wiem, że... Uwaga. Kobiety są jak kwiaty. Jeśli mąż je pielęgnuje, docenia, nie zdradza, a jeśli obcy da więcej niż mąż, kobieta zrobi za to wszystko, bo chce być doceniana. No, no zupełnie inaczej niż w przypadku mężczyzn, prawda?
No tak, raczej, jak mówiłem, mężczyzna tutaj bierze pod uwagę bardziej obiektywne czynniki, kobieta bierze pod uwagę przede wszystkim właśnie sytuację w związku. Mhm. Co ciekawe, znów psychologowie, tutaj ja znów powiem, że tu rozum nie będzie, od razu mówię, że rozum nie wchodził tutaj w grę. Psychologowie badali, dlaczego kobiety zdradzają i okazuje się, że właśnie są dwie strategie. Jedna strategia to jest strategia zdrady z partner, z kimś, kto ma wyższy status materialny niż własny partner, co ciekawe. To znaczy, że kobiety rzadko zdradzają z mężczyznami, którzy są biedniejsi niż ich mężowie. Poza jednym wyjątkiem. I to, co ciekawe, czasami kobiety zdradzają z mężczyznami, którzy mają z jakichś innych powodów atrakcyjne geny, jak to mówią psychologowie ewolucyjni. To znaczy, którzy mają przede wszystkim wysoce symetryczne sylwetki, są wysocy w ogóle i jak się okazuje, te pierwsze zdrady kobiety popełniają bez względu na cykl. Natomiast drugi rodzaj zdrad kobiety popełniają przede wszystkim w okresie owulacji, co pokazuje, że być może czasami istnieje coś w rodzaju strategii atrakcyjnego syna, że kobiety, które mają już stałych partnerów, decydują się na zdradę, gdyż w okolicach pojawia się jakiś niezwykle atrakcyjny fizycznie mężczyzna. I często to bywa takim bodźcem, natomiast to się pojawia przede wszystkim w sytuacji, w pewnym okresie, w okresie owulacji. Psychologowie zbadali to bardzo pomysłowo, gdyż dawano kobietom do wąchania koszulki różnych mężczyzn. I okazuje się, że w sytuacji, kiedy kobiety były poza okresem owulacji, oceniały wszystkie te koszulki równie atrakcyjnie, a najczęściej nieatrakcyjnie. Natomiast co ciekawe, jeżeli kobieta była właśnie w okresie owulacji, to wtedy kobiety koszulki nieatrakcyjnych mężczyzn, mimo że ich nie widzieli, ani tych atrakcyjnych, koszulki atrakcyjnych były uważane za znacznie atrakcyjniejsze. I to naprowadziło badaczy na fakt, że być może kobiety czasami kierują się właśnie takim dążeniem do tego, że zdradzić, a ten partner stały wychowa te dzieci tego atrakcyjnego partnera.
No to ciekawostka rzeczywiście. Mamy kolejny telefon, pan Stanisław z Wilgi. Chce opowiedzieć, w jaki sposób te standardy moralne, czy ta podwójna moralność istnieje, czy może jakimś restrykcjom w różnych religiach jest poddawana, czy tak?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Serdecznie pozdrawiam panią i pana. Ja chcę krótko wskazać, że standardy moralne zależą od funkcji religii. Jeżeli ktoś jest wyznawcą religii muzułmańskiej, ma inne standardy, inne ma, jeżeli jest wyznania mojżeszowego, a jeszcze inne katolickiego. Państwa program jest raczej nacechowany w kierunku do religii katolickiej.
A po czym pan tak wnioskuje? Z czego pan to wnosi?
Wnoszę to, że w religii na przykład muzułmańskiej może mieć 4 żony, 3 nałożnice. Wszystkich musi równo traktować. I to nie uważa się, że to
tak,
jest jakieś naruszenie moralności.
Tak, panie Stanisławie, tylko że tam nie ma elementu zdrady, nielojalności, nadużycia zaufania, właśnie, ponieważ jest to usankcjonowane prawnie. A my mówimy o zdradzie i tutaj już nawet nie mówiąc z grubsza, nie bawimy się w rozróżnienie, czy jest to zdrada fizyczna.
Proszę przejrzeć na wyznanie mojżeszowe. Tam jest z kolei inny układ, bo się bada inteligencję i obojętnie, czy to będzie takiego, czy był obrzezany, czy jest też innego wyznania jeszcze, to się nie bierze pod uwagę, bo matka wychowuje dziecko. Żyją ze sobą tak długo, jak długo jest im dobrze, a dalej zapominają o sobie najwyżej. Mhm. Natomiast obowiązki rodzinne w postaci wychowania następnego pokolenia ciąży na matce.
Panie Stanisławie, czyli uważa pan, że zdrada nie we wszystkich kulturach jest traktowana jednakowo?
Tak.
No, to rzeczywiście jest dość istotny punkt widzenia, którego jednak nie porusza w swojej książce nasza autorka, mówię nasza, ponieważ po pierwsze program Pierwsze Polskiego Radia ma patronat nad tą książką, a tą książką jest praca Frances Cohen Praver zatytułowana Niewierne żony, o kobietach, które odważyły się zdradzić. Już w samym tytule, o czym mówiliśmy kilkanaście minut temu z panem Tomaszem Łysakowskim, jest pewne nacechowanie, prawda? Mhm. Jest pewien element oceny. Mhm. Właśnie charakterystyczny chyba dla naszej kultury, tak mi się wydaje. Chociaż nie. Kobieta w innej kulturze, która łamie konwenanse, która łamie te granice, no może być traktowana dużo, dużo gorzej.
Tak, powiedzmy sobie szczerze, jednak te normy u nas najwyżej, najczęściej mąż się rozwodzi, ewentualnie jeżeli kobieta, powiedzmy, zdradzi, rzadko kiedy zdarzają się wypadki jednak zabicia. Natomiast w kulturze muzułmańskiej nie tak dawno temu był przypadek Nigeryjki, która została oficjalnie skazana na śmierć za seks pozamałżeński, co ciekawe, z własnym byłym mężem, który ją zgwałcił. Więc tutaj mamy te kultury bardziej i mniej restrykcyjne. Ja myślę, że myśmy nie mówili o sytuacji kobiet w kulturze katolickiej, tylko bardziej o sytuacji kobiet w kulturze, która nie tłamsi ich kobiecości, w której kobiety mniej lub bardziej mogą zachowywać się tak, jak chcą. Jasne jest, że w sytuacji, w której kobiety trzymane są w haremie albo zakładane im są różnego rodzaju burki i ona nie może pokazywać właściwej twarzy nawet, no to tutaj kobieta nie ma takich możliwości dużych pokazywania, czym właściwie jest kobiecość. Więc my rozmawiamy o takich kulturach, w których może, czyli o takich jak nasza, czy właśnie pani pisała z punktu widzenia kultury amerykańskiej. Mm-hmm. Więc te kultury nie są od siebie tak bardzo oddalone, ale kultura amerykańska jest bardziej protestancka niż katolicka. Więc jakby tu jest ta zmiana międzykulturowa. Mm-hmm. Okazuje się, że wszędzie tam, gdzie kobiety mają coś do powiedzenia, to jakoś wygląda podobnie. Oczywiście w sytuacji, gdy kobieta jest trzymana w domu, w zamknięciu, albo może wychodzić tylko, kiedy pokazuje mały otwór na oczy, no to inaczej, tak. to inaczej będzie wyglądać. Ale to jakby nie mówimy tutaj o sytuacji ekstremalnej.
Ach, sytuacja ekstremalna. Takich jest wiele opisanych w książce Frances Cohen Praver, w książce zatytułowanej Niewierne żony, o kobietach, które odważyły się zdradzić. Ja powiem tak, a właściwie powiedział to mój gość właściwie tuż po północy, na początku naszej audycji. Te przykłady, te badania nie są żadną z góry przyjętą tezą. Są tylko, jak sama nazwa wskazuje, przykładami z praktyki autorki, przykładami kobiet, które przede wszystkim odważyły się powiedzieć. A dlaczego się odważyły? Być może dlatego, że czuły wyrzuty sumienia, być może dlatego, że z tą zdradą czuły się źle. I nie było naszym zamiarem, to podkreślmy może jeszcze na koniec, ani ocenianie tych przykładów, ani ocenianie i wartościowanie państwa przykładów, za które zresztą serdecznie dziękujemy. Nie jest łatwo tak mówić o sobie. Myślę, że stworzyliśmy pewien zaczyn do myślenia, do być może kolejnych rozmów. Za uwagę dziękuję. Tomasz Łysakowski, mój gość, i Małgorzata Raducha.